jest niesamowity konflikt polityczny, który nie tylko ma źródła autentyczne, ale jest podsycany przez Biały Dom.
Jaka jest genealogia tych podziałów?
Amerykanie teraz mają dużo mniejsze zaufanie w różnych instytucji, głównie politycznych. Jak w ogóle doszło do prezydentury Trumpa? Jego osobowość tutaj zwyciężyła, nie przejmując się polityczną poprawnością. Nowe media, moim zdaniem, są zasadniczo odpowiedzialne za to, co się teraz w Ameryce dzieje.
Jakie są perspektywy po Trumpie?
Trump ma osobowość dyktatora.
Polityka. O historii.
Zabawne pomysły mają ludzie.
Dzień dobry Państwu, tu podcast Polityka o historii. Ja nazywam się Marcin Zaręba. Dziś mam przyjemność gościć długoletniego korespondenta tygodnika Polityka w Stanach Zjednoczonych, Tomasza Zaleskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Motywy tego dzisiejszej naszej rozmowy, naszego spotkania są trzy. Po pierwsze, Tomasz Zaleski przyjechał do kraju po 3 latach. No już jest to wystarczający motyw do tego, by się spotkać i porozmawiać. Drugi to jest fakt, że opublikował w najnowszej Polityce artykuł Amerykańskie stulecie, który z kolei, to jest trzeci motyw, reklamuje pomocnik historyczny, najnowszy pomocnik historyczny Polityki, Stany Zjednoczone Ameryki, dzieje potęgi, ostatnie 100 lat z 250 lat istnienia USA. Porozmawiamy o kryzysie, o tych 100 latach. Amerykańskie stulecie zaczęło się, no plus minus, od wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w Ameryce i rozlał się na świat i trwał gdzieś do połowy lat 30. Dzisiaj można powiedzieć, że Ameryka jest znowu w kryzysie. I to nie jest chyba tylko kryzys przywództwa. Jakie są źródła tego kryzysu, jak pan myśli?
Być może się pan
ze mną nie zgadza.
Co do chronologii, ja bym chciał tu może coś wtrącić, bo w zasadzie ja pisałem o tym amerykańskim stuleciu jako zaczynającym się w zasadzie nie od wielkiego kryzysu amerykańskiego, tylko od końca I wojny światowej.
No, ja wiem, że trochę napiąłem tutaj
datowanie. Ale to jest kwestia konwencji, oczywiście umownej, bo można, tak jak ja napisałem, niektórzy nazywają wiekiem XX tylko okres od 1918 roku, prawda? Przepraszam, od 1914 do 1989, czyli ta epoka dwóch ogromnych, katastrofalnych wojen i dwóch konfrontacji, dwóch totalitarnych ideologii. Ale dlaczego pisałem o tym, że amerykańskie stulecie raczej się najczęściej, oczywiście historycy tu są różne na ten temat opinie, ale większość chyba historyków uważa, że to jest właśnie okres od końca pierwszej wojny, której Ameryka po prostu po raz pierwszy interweniowała zbrojnie, na pełną skalę w Europie, wchodząc do pierwszej wojny światowej. No i teraz tylko nie wiadomo też, jak długo to amerykańskie stulecie właściwie ma trwać, czy też już się skończyło, czy jeszcze będzie trwało. Natomiast co do, wspomniał pan o wielkim kryzysie amerykańskim. No ten wielki kryzys to był kryzys gospodarczy, ekonomiczny, prawda? Obecny kryzys nie jest ekonomiczny zupełnie, ponieważ gospodarka amerykańska ma się całkiem dobrze, dużo lepiej niż gospodarki krajów europejskich. Wzrost jest stosunkowo niezły. Jest amerykańska gospodarka wbrew tym prognozom jeszcze sprzed 10-15 lat, które mówiły w Stanach Zjednoczonych samych, że no już niedługo Chiny nas wyprzedzą, bo rzeczywiście Chiny się rozwijają, jak wiemy, w sposób niesłychanie dynamiczny. To jednak to się nie spełniło. Nadal gospodarka amerykańska to jest mniej więcej 20-25% gospodarki światowej. Tak. Mniej więcej.
Ale przypomnijmy, że wcześniej było ponad 50%.
Tak. Natomiast ten obecny kryzys jest głównie kryzysem politycznym. Politycznym i takim, można, ja bym powiedział, duchowym, świadomościowym. I tu oczywiście ten temat możemy rozwinąć.
Na kryzys można patrzeć z różnych punktów widzenia. Można go interpretować tak jak, nie wiem, statek Mayflower, który płynął i Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz buja w tą, raz w inną, prawda? I czy mamy tutaj z inną interpretacją do czynienia z liniowym ciągiem pogarszającej się sytuacji? Jak to jest?
Nie, wspomniał pan o tym statku bujającym się. Ja myślę, że to jest mniej więcej to samo, o co w historycy niektórzy, to głównie zaczął to John Schlesinger, który pisał o tym, że amerykańska historia przebiega w jakiś tak jak wahadło, prawda? To znaczy wahając się od epoki, przynajmniej w XX wieku przede wszystkim.
Tak, tak, o tym mówimy.
Najbardziej. Od epoki znacznej interwencji państwa, prawda, gospodarkę.
Czyli lata 30.
Tak,
New Deal
i dominacji, w związku z tym no, demokratów, prawda, na arenie politycznej i ideologii liberalnej, mówiąc w tej terminologii amerykańskiej liberalnej, prawda, która jest trochę inna niż europejska, do między tą taką epoką a epoką właśnie zmniejszającego się rządu, zmniejszającej się interwencji państwa w gospodarkę i wartości, dominacji wartości konserwatywnych i dominacji republikanów na arenie politycznej. Gdyby tak było, gdyby to obecny okres był...
Czyli wcześniej mieli demokratów, kryzys, teraz tak, się wachnęło tak, w republikanów.
To, gdyby to było tylko po prostu wachnięcie w stronę konserwatystów, nie byłoby tak źle. No są pewne elementy, pewne motywacje przemawiające za przyjęciem właśnie takiego układu. Rzeczywiście ta fala konserwatywna, której wyrazem jest dominacja republikanów, prawda, w kongresie i prezydentura Donalda Trumpa, to jest moim zdaniem częściowo w jakiś sposób reakcją na falę, pewien trend, prawda, wzrostu wpływów Amerykanów liberalnych, prawda, liberalnych poglądów.
Mówi pan na przykład o uniwersytetach.
Uniwersytetach, to uniwersytety właśnie. Też
ideologia,
tak zwana
ideologia gender, prawda?
Gender, to
nie
znaczy,
chcę rozwijać
to znaczy,
tego, ale...
To znaczy takiej przyspieszonej rewolucji obyczajowej, która tam nastąpiła, prawda, w ciągu tych ostatnich 30 lat też. Ale bo faktem jest, że młode pokolenie Amerykanów, to jest trochę inaczej niż u nas, jest, mówiąc w takim uproszczeniu, no bardziej liberalne niż dawne pokolenie. To znaczy są to ludzie, którzy są mniej religijni, coraz mniej religijni. To są ludzie, którzy są właśnie zwolennikami właśnie no, ogromnej tolerancji dla różnych stylów życia, również seksualnego. Też nie mają absolutnie żadnych rasowych, prawda, przesądów i uprzedzeń.
Głosują
na demokratów. Ten trend jednak no, był dosyć wyraźny w tych ostatnich 20 latach. Wyrazem tego była prezydentura Obamy, w końcu dwie kadencje. Jakoś wywołał reakcję jednak
backlash,
tej prawicy.
To się nazywa, tak?
Tak, tak. I tutaj oczywiście ten triumf Trumpa, no to jest wynik z kolei pewnych politycznych mechanizmów również. W każdym razie, także jest coś, tym jest.
Nastroje w środowisku konserwatywnym są podsycone lękiem przed zmianą. Tym, o czym kiedyś pisał Zygmunt Bauman o płynnej nowoczesności, tak. Prawda? Że ten świat się zmienia zbyt szybko, idzie nie w tą stronę, inaczej wychowywaliśmy nasze dzieci, czy my byliśmy wychowywani. Tak. Lepiej było, jak mieliśmy ten dom przed gankiem, samochód przed gankiem i dom na przedmieściach i wszystko było po staremu. A tutaj rozumiem, te zmiany idą zbyt szybko, generują niepokoje, lęki. To zresztą dotyczy
to
także polskiej prawicy.
To
jest dokładnie.
Właśnie powiedziałem przed chwilą. Tak, lęk przed tym postępem, prawda, tym tempem tych zmian. No poza tym oczywiście pewne takie psychospołeczne, prawda, mechanizmy, znaczy nastroje po prostu, frustracji z powodu tego, że w wyniku wolnego handlu, prawda, i całych tych przemian gospodarki, prawda, upadku tej dawnej, tradycyjnej gospodarki, w kierunku gospodarki, której jest zdominowanej przez kapitał finansowy, prawda, i wielkie korporacje, prawda, high-tech, mnóstwo ludzi, prawda, straciło pracę, w każdym razie swoją dawną pozycję.
Jako, czyli jednak wracamy do tak, gospodarki,
czyli te wszystkie frustracje, które wygrał w swojej kampanii, w swoich kampaniach prezydenckich Donald Trump. Mhm. Ale ja się obawiam, że to, co się teraz dzieje, to jest jednak coś gorszego, to znaczy gorszego głównie dlatego, że jest niesamowity konflikt polityczny, który się zaostrza w Stanach Zjednoczonych. Zaostrza się, ponieważ on jest nie tylko ma źródła autentyczne, ale jest podsycany przez Biały Dom. Prawda? Przez prezydenta.
Bo widzieliśmy te maszerujące tłumy na Kapitol, tak, więc gniew i złość.
Ta polaryzacja, ten podział jest jednym z głównych źródeł właściwie tych złych nastrojów, jakie panują.
Podobne, mam wrażenie, podziały były, są, tu się waham, w Polsce. Jaka jest genealogia tych podziałów, tych silnych emocji w Stanach Zjednoczonych?
To
chyba nie zaczęło się od Trumpa.
Nie, oczywiście. To narastało stopniowo. Narastało szczególnie po mniej więcej od lat 70. Ja bym powiedział, kiedy jako reakcja z kolei właśnie, tutaj wracamy do metafory wahadła, na całą, na rządy demokratów, prawda, którzy wprowadzili różne reformy, prawda, tak zwanego Great Society, wielkiego społeczeństwa, zwiększyli rolę rządu, prawda, w gospodarce i wyregulowanie gospodarki przez rząd. Oczywiście różnego rodzaju reformy potwierdzające prawa mniejszości, prawda, czy zwiększające prawa różnych mniejszości rasowych, etnicznych, seksualnych itd.
To się zaczęło od Johnsona, czyli lat 60.
Tak, to był Johnson, ale potem właśnie następuje jakaś właśnie reakcja prawicy w latach 70. To zresztą w dużej mierze pod wpływem impulsów takich, jak wojna w Wietnamie, czy potem kryzys Watergate, skandal Watergate. W każdym razie rośnie, prawda, rośnie ruch konserwatywny, to znaczy tej milczącej większości, prawda, jak to określił kiedyś Nixon, czy potem te religijnej prawicy, prawda, pastorów Jerry Falwella i Robertsona, którzy właśnie w przymierzu z tym konserwatystami fiskalnymi wynieśli do władzy Ronalda Reagana. I potem powrót, prawda, już na początku lat 90. Republikanów do kongresu jako większości, bo przecież kiedyś przez wiele, wiele lat demokraci mieli większość w kongresie w obu izbach. Także ten podział się zaczyna się wtedy, ta wojna kulturowa, prawda, pod koniec lat 90., 80. Natomiast jednak jest z kolei po Reaganie, prawda, który jednak mimo swojej znakomitej polityki międzynarodowej, bo jemu w dużej mierze zawdzięczamy, prawda, ten upadek Związku Sowieckiego i kryzys komunizmu, na arenie wewnętrznej, no, jego dorobek jest kontrowersyjny, no bo z jednej strony oczywiście on, tak przynajmniej twierdzą neoliberałowie, tą gospodarkę, prawda, podźwignął, ale też powstał ogromny deficyt budżetowy i nierówności zaczęły rosnąć.
Te same procesy obserwujemy w Wielkiej Brytanii. Tam też przez wiele lat rządziła Partia Pracy, później pod koniec lat 70. Margaret Thatcher zostaje premierem, rządzi bardzo długo, jak na rządy w ówczesnej Europie. Też następują te zmiany kulturowe, cywilizacyjne, też przemysł motoryzacyjny w Wielkiej Brytanii. No, przychodzi kryzys, mamy sytuację z kopalniami, w hutami i tak dalej. Ale jednak takiego napięcia, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, no nie ma. Więc to jest zastanawiające.
W Stanach Zjednoczonych w ogóle różnego rodzaju emocje i podziały mają większą temperaturę, nie tylko na płaszczyźnie, prawda, makro społecznej, tylko w skali mikro również. To, co obserwują artyści, prawda, którzy, pamiętam, rozmawialiśmy z Mariuszem Trelińskim, który miał swoje premiery operowe w Waszyngtonie. On mówił, że jednak z Amerykanami się inaczej pracuje, bo oni tam są na większe natężenie tych emocji, prawda, w relacjach między ludźmi, w sytuacji konfliktu. Więc to jest jak gdyby można naturalne. Ale oczywiście tu jest jeszcze, no, są różne czynniki. Ja nie znam tak Wielkiej Brytanii jak w Stanach Zjednoczonych, ale jak mówię, Ameryka zawsze była krajem, no, bardziej religijnym niż kraje europejskie. W XX wieku, jak wiemy. Więc jeszcze ta religijna prawica tutaj dodawała temperatury też do tego temperatury konfliktu. Jesteśmy w latach 80., potem jest jednak Clinton, prawda? Znowu, który
szczęśliwe lata, bo to
szczęśliwe
tak
lata, no i on partię demokratyczną wyprowadził z tego dołka, prawda, pewnej ślepej uliczki, który tańczowej koalicji, która jedynie, prawda, no, była jak gdyby, gdzie bazą była tylko te mniejszości, prawda, etniczne, seksualne i tak dalej. On postawił na to, że jesteśmy trzecią siłą, potem jak Blair w Wielkiej Brytanii ogłosił, że epoka wielkiego rządu się skończyła, czyli powiedział to samo, co Reagan, jak gdyby. Czyli upozycjonował się jak gdyby tak po środku. I no, to jest lata 90., w związku z tym są rzeczywiście okresem boomu, ale też wszystkim dlatego, że była dywidenda pokojowa po zakończeniu zimnej wojny. Można było zredukować wydatki na zbrojenia i przeznaczyć więcej funduszy na różnego rodzaju programy socjalne, krajowe itd., itd. Amerykanie teraz mają dużo mniejsze zaufanie w ogóle do różnych instytucji, głównie politycznych. Największym jeszcze autorytetem cieszy się wojsko, ale ani kongres ma notowania minimalne w ogóle popularności, tam 10-15%. Oczywiście instytucja prezydenta też zmalała. Więc, ale to już jest efekt pewnego procesu. A nie wiem, czy jeszcze mam dalej o tym, jak w ogóle doszło do prezydentury Trumpa. Troszkę zaczęliśmy o tym mówić. No, on jest po Bushu. Amerykanie wybierają pierwszego czarnoskórego prezydenta, Baracka Obamę. I to jest właśnie wyraz tego co ogólnego też trendu, gdzie nowe pokolenie, już nie ma żadnych przesądów, jest coraz bardziej liberalne, coraz mniej religijne i skore jednak do poparcia demokratów. I ten kongres się zaostrza, ponieważ to pamiętamy, że na początku prezydentury Obamy lider większości republikańskiej w Senacie, Mitch McConnell, powiedział, że jego celem naszym powinno być skrócenie jego rządów do jednej kadencji. Obamie się coraz mniej wtedy oczywiście będzie udawać, no bo w sytuacji, kiedy kongres jest coraz bardziej podzielony w tym sensie, że mniej więcej stosunek sił jest porówno, ale najgorsze, że nie ma, bo coraz mniej jest tych właśnie umiarkowanych legislatorów, czyli w Senacie i w Izbie Reprezentantów. i w jednej, i w drugiej partii, którzy byliby skłonni do współpracy, do jakichś kompromisów, do jakichś porozumień, żeby przeprowadzić pewne ustawy, które są potrzebne, na przykład o imigracji. Bo były tam takie pewne procesy właśnie dogadywania się, rozmów na temat tego, jak ten system imigracyjny uporządkować, żeby nie było tego chaosu, prawda, z nielegalną, z masową nielegalną imigracją. Była ta banda, tak zwana banda ośmiu, prawda, czyli kongresmeni, senatorowie i kongresmeni z obu partii. No ale niestety się nie dogadali i teraz to już w ogóle w tej sprawie nie widać perspektyw, żeby się dogadali. Ja wspomniałem i emigracja. Emigracja to jest jednym właśnie, był głównym motyw, kiedy główny obok pewnych gospodarczych procesów motyw i powód tego sukcesu Trumpa w 2016 roku.
Czyli trochę podobnie jak w Europie mamy te same procesy, to znaczy obawy przed napływem imigrantów, przed szariatem, przypomnę wypowiedź Kaczyńskiego o rzekomym szariacie.
Trump i jego ludzie niejako sztucznie rozdmuchali ten problem, skalę tego problemu. Oczywiście też jacyś tam radykalni islamiści też działali, no i oczywiście, bo był ten pierwszy zamach na World Trade Center jeszcze, zorganizowany przez tego ślepego szejka z Nowego Jorku, ale to jednak były w sumie przypadki marginalne, no nie marginalne historią, był sam atak terrorystyczny, ale z zewnątrz na Stany Zjednoczone, z tej strony. Natomiast problemem było nie tyle zagrożenie, prawda, ludności przez tych nielegalnych imigrantów, tak jak w Europie, gdzie jednak było mnóstwo incydentów, prawda, z ciężarówkami, prawda, taranującymi, maskurującymi tłum, albo też czy w Paryżu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś strzelanina, masakra w Paryżu w 2015 roku, to w Stanach Zjednoczonych jest nie tyle zagrożenie, ile po prostu chaos polegający na tym, że mnóstwo tych nielegalnych imigrantów jest puszczanych, prawda, przez granicę. Oni są niby zatrzymywani, prawda, są mówią, że się ubiegają o azyl polityczny, nie mają tak de facto żadnego właściwie tytułu do tego, bo jadą z krajów Ameryki Łacińskiej przeważnie, które no jednak nie są jakimiś dyktaturami poza tam mniejszymi, poza Kubą czy w pewnym momencie Nikaragułą do pewnego stopnia, tylko po prostu no, jest to emigracja za chlebem, więc nie mają żadnych tytułów. Są, mówiąc, mają azyl polityczny, ubiegają się o azyl polityczny i ich się po prostu rejestruje jakoś i każe im się stawić do sądu na sprawę imigracyjną kiedyś tam, nie wiadomo. I potem oni znikają z radarów i miliony ludzi w ten sposób, tam jest około 10-12 milionów nielegalnych imigrantów, nie wiadomo dokładnie ilu, w każdym razie miesza, ale to są w większości ludzie, którzy w końcu się integrują, pracują, zakładają rodziny, nawet płacą podatki, wielu z nich płaci podatki. Tyle, że ich status nie jest legalny. To się gospodarce amerykańskiej zawsze opłacało przecież,
bo mieli
takie sektory jak rolnictwo, budownictwo, czy usługi te podstawowe, bazowe, miały tanią siłę roboczą. Bez nich ta gospodarka amerykańska wyglądałaby dużo gorzej. Ale Trump wykorzystał to, ponieważ no, jakieś tam incydenty, prawda, sporadyczne w gruncie rzeczy, no, zwłaszcza w tym okresie, ale to jeszcze było, mówię o pierwszej kadencji, że no, niektórzy z nich oczywiście popełniają przestępstwa, tak jak wszędzie, a są to przeważnie, jak wiemy, prawda, jednak tak zawsze było, przeważają tam mężczyźni, prawda, jadący za chlebem do Stanów Zjednoczonych, młodzi mężczyźni, bez kobiet, więc zawsze jest jakieś napięcie, prawda, bo ci młodzi mężczyźni są może niektórzy skłonni do jakichś tam działań nielegalnych, do gwałtu, do przemocy. Zdarzają się takie wypadki, ale to są wypadki sporadyczne, które Trump, prawda, rozdmuchał i ogłosił, że trzeba mur na granicy postawić. I na tym pojechał, prawda, wypłynął na... W 2016 roku niespodziewanie wygrał wybory. W ogóle było sensacją przecież, że on w ogóle dostał nominację Partii Republikańskiej, bo przecież ta orientacja antyimigracyjna, natywistyczna była jednak nawet w Partii Republikańskiej w mniejszości. No ale jednak jego osobowość tutaj zwyciężyła, że on jednak stworzył... Zaproponował coś nowego, znaczy jakoś odświeżył język polityczny, mówiąc swoim językiem, autentycznie, spontanicznie, nie przejmując się polityczną poprawnością. To się bardzo ludziom podobało.
Że mówi naturalnie do ludzi, prawda?
Mówi to co my myślimy, nikt tak. Inny nie odważy tego powiedzieć. Więc na tej fali przecież pamiętam jeszcze tą pierwszą kampanię, kiedy byłem na tych wiecach jego w 2016 roku. Byli to całkiem sensowni ludzie, rozsądni, zdawałoby się. W każdym razie nie jakiś tam głupki, prawda, jeszcze otumanione wtedy. I oni wszyscy go wybrali. A jeszcze do tego się dołożyła fatalna kampania pani Hillary Clinton, która też nie powinna przecież tak postępować, jak postępowała w tej kampanii, zrażając sobie media, nie potrafiąc odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące jej tam jakiejś tam, prawda, szemranej działalności, różnych tam przewinień, więc można powiedzieć, że gdyby był jakiś inny kandydat,
tak?
No własne życzenie przegrali. I tak niestety z demokratami jest, że oni często mają skłonność do przegrywania na własne życzenie, ale to jest inny temat.
Mam pytanie. W pomocniku historycznym jest duży artykuł poświęcony mediom amerykańskim. Od Hersanta, znaczenia tych mediów. One też były populistyczne, też były sensacyjne w latach 20. czy 30. Jaki wpływ na to zaognienie języka polityki, tą słabość kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych, ma fakt, że te tradycyjne media, które znamy, przestają oddziaływać, przestają odgrywać swoją rolę, gdzie w Ameryce, pewnie tak jak w Polsce, wszyscy szukają w internecie, w smartfonach i tak dalej wiedzy na temat świata, która nie jest jakościowa, nie jest tworzona przez kompetentnych dziennikarzy, reporterów.
Oczywiście.
Jak to wpływa?
To jest jeden z najważniejszych czynników tak naprawdę, bo jednak w przeszłości te tradycyjne media, nawet tabloidy, tam prasa brukowa, no to były jednak pozwy, można było, prawda, pozywać takich dziennikarzy wyrzucanych z pracy i tak dalej, którzy byli nieodpowiedzialni. Teraz jest tak, że tam dominują w internecie, jak wiemy, w sieciach społecznościowych, to wygrywa się treściami, które zresztą są skrajne,
emocjonalne,
ponieważ no, to jest im więcej kliknięć, jest tym więcej reklam, prawda, więc więcej, większe dochody. I te wszystkie niestety sieci społecznościowe się rozhulały, prawda. Dopiero ostatnio się próbuje jakieś tam ich ograniczyć, ale w każdym razie już szkód narobiły ogromnych, ponieważ wychowały ogromne młode pokolenie, które wyłącznie czerpie informacje właśnie z tego źródła. Nie tylko nie ogląda nie czyta gazet, prawda, tradycyjnych, nawet telewizji coraz mniej ogląda, właściwie nie ogląda, tylko czerpie informacje stamtąd, ale tam się liczą emocje, obrazki, prawda, właśnie takie, czyli nic, czyli człowiek sobie wyrabia jakieś poglądy, opinie, nie na podstawie jakiegoś spokojnego rozumowania, prawda, wyważenia racji obu stron i tak dalej, myślenia, tylko na zasadzie jakiejś reakcji właśnie emocjonalnej. No i tu jest oczywiście jeszcze tak dodatkowa historia jest. To jest akurat uniwersalne chyba zjawisko, że ta prawica amerykańska też no, odwołuje się do tych wartości, które są łatwiejsze w podaniu ich w formie takiej gorącej, to znaczy są to hasła takie, rodzina,
albo coś takiego,
rodzina,
albo
rodzina, ojczyzna, religia, Bóg tak, i tak dalej, tak. I tak dalej. To są wartości gorętsze i które łatwiej tak sprzedać właśnie w internecie niż wartości liberalno-demokratyczne. Mhm. Nowe media moim zdaniem są zasadniczo odpowiedzialne za to, co się teraz w Ameryce dzieje.
Mhm. Chciałbym teraz przejść do Trumpa, co zresztą już obiecaliśmy w trakcie naszej rozmowy. Powiedzieliśmy już o tym, że przypadkiem w gruncie rzeczy wygrał, prawda? Znaczy wygrał także dlatego, że demokraci postawili na złego konia. Źle poprowadzili.
Między innymi, tak.
Mówię o tych wyborach z 2016 roku. Jak to teraz jest odbierane? Czy można to traktować jako kryzys przywództwa? Przypomnę, że zaczęliśmy rozmawiać o Ameryce jako państwie kryzysowym, prawda? Zwrócił pan uwagę już na takie długie trwanie tego napięcia politycznego, ale teraz mamy wrażenie, że tu jest jakaś nowa jakość, prawda? Pojawienie się Trumpa, że to jest coś zupełnie nowego i wyjątkowego.
No tak, bo on sam jakby się wyrzeka amerykańskiego przywództwa na świecie. Czyli to, co było tej roli Ameryki jako szeryfa, światowego szeryfa, który jednak był no, szeryfem najczęściej przyzwoitym dosyć, który się starał się po prostu dbać o ten ład światowy, ale nie oczywiście w interesie amerykańskim również. Natomiast, ale co było jednak formą no, wzięcia odpowiedzialności za świat, prawda, jako supermocarstwo, prawda, jest do czegoś niejako powołane, można powiedzieć. Trump z tego sam rezygnuje, prawda, nie starając się jak najmniej współpracować z organizacjami międzynarodowymi, osłabiając sojusze i tak dalej, i tak dalej. To jest na płaszczyźnie międzynarodowej. Natomiast w kraju on działa i tak się kreuje nie na po prostu prezydenta, który jest pełni urząd, prawda, swoje, czyli potwierdza jak gdyby wagę, rolę prezydentury jako instytucji, tylko jako tego męża opatrznościowego, ten strongman, prawda, który
pamiętamy ten rysunek, który wysłał,
tak,
gdzie...
Tak, jako... I tak jego najwięksi zwolennicy właśnie tak go odbierają, że to jest po prostu przywódca, który niezależnie, nie wiemy, co on tam dokładnie myślał, on wie, co robi, prawda, i na pewno zawsze znajdzie jakiś sposób tego, tylko że to oczywiście w to wierzy już tylko jakieś tam, nie wiem, 30% Amerykanów, czy nawet mniej. Jego najwięksi zwolennicy w każdym razie jeszcze tam przy nim trwają, ale on nie ma już takiego poparcia, jak miał w 2016, jeszcze w pierwszej kadencji. Co będzie dalej, trudno powiedzieć, ale można już przewidywać, że ponieważ jest on sam jest jak jest, to znaczy dosyć ma takie właśnie ten cała jego pasja, żeby główny instrument polityki ekonomicznej uczynić taryfy celne, nie jest najlepszy, a poza tym, że on jest najgorszy, że on jest otoczony na dziś, nie tak jak w pierwszej kadencji, przez ludzi jednak w miarę kompetentnych, prawda, niezależnych w samym Białym Domu, prawda, ci wszyscy byli generałowie, czy nawet, czy jeszcze sekretarz stanu Pompeo, to wszyscy byli ludzie kompetentni, sensowni. Obecnie otaczają go głównie Zera, Potakiewicze, tacy, którzy są niewolniczo, prawda, go tam schlebiają we wszystkim i nie są w stanie prawdopodobnie już go nawet informować o wszystkim. To są mechanizmy znane, prawda, z historii, kiedy dyktatorzy stają się od niejako oderwani od rzeczywistości trochę. Bo Trump ma osobowość dyktatora, takiego, który po prostu nie znosi sprzeciwu, a w dodatku jeszcze ma te patologiczne zupełnie cechy, ten patologiczny narcyzm, prawda, który mu nie pozwala mu, tak powiem, pogodzić się z tym, że popełnił jakiś błąd, że coś palnął i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy zupełnie, więc zważywszy na to wszystko, można oczekiwać, że jego prezydentura będzie się degradować i oczywiście jest szansa, że to oczywiście stwarza szansę dla demokratów. I teraz jest problem, bo ja mam obawy, że demokraci znowu mogą popełnić głupstwa, które im uniemożliwią powrót do Białego Domu przede wszystkim, bo jednak ten Biały Dom jest najważniejszy.
Ważniejszy teraz niż musimy być jednak dobrej nadziei, tak? No. Mamy jeszcze 2 lata do tych wyborów prezydenckich, a to, co się okaże na jesienią, zobaczymy, jakie będą wyniki tych połówkowych wyborów. Rozmawiałem z Tomaszem Zaleskim, długoletnim korespondentem tygodnika Polityka w Stanach Zjednoczonych. Jednym z motywów naszej rozmowy jest właśnie opublikowany, możecie Państwo go dostać w kioskach, pomocnik historyczny Stany Zjednoczone Ameryki, dzieje potęgi. Zachęcam do lektury. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy. Możecie tą i inne rozmowy znaleźć na portalu Tygodnika Polityka, na YouTubie, Spotify'u. Słuchajcie i czytajcie. Mam tu na myśli także najnowszy pomocnik historyczny o historii Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.